Wydawnictwo Audio Klub i Dom Wydawniczy Bellona. Cyrk Skalskiego. Autor Bohdan Arzt. Czyta Andrzej Kusiewicz. Nie, książka ta nie jest bynajmniej zbiorem opisów cyrkowych akrobacji, popisów żonglerki. Nie mówi o cudach zręczności mistrzów trapezu czy też konnej woltyżerki. Nie jest też ona osobistą historią Stanisława Skalskiego, znanego dziś w całej Polsce, naszego czołowego myśliwca ubiegłej wojny. Człowieka, którego życie było nad wyraz barwne i obfitowało we wspaniałe wzloty i nader bolesne upadki. Być może tytuł myli czytelnika, ale tylko do pewnego stopnia. Opisać pragnę arcyciekawy fragment polskiej lotniczej historii wojennej. Dzieje małej grupki pilotów myśliwskich, którzy w zgoła odmiennych warunkach i w innym okresie wojny tworzyli zespół. Eskadrę niewiele odbiegającą jakością wyczynów od słynnego dywizjonu 303. Grupa ta zwana była oficjalnie Polish Fighting Team, polski zespół walczący, a nieoficjalnie nadano jej później miano Cyrku Skalskiego. Historia światowego lotnictwa wojskowego zna takie przypadki, gdy w czasie działań wojennych świadomie i bardzo starannie dobierano zespoły wyborowych pilotów, przeważnie myśliwskich. Grupowano ich wokół przodujących asów, tworząc z nich jednostki stające się postrachem dla przeciwników, posiadające wybitny ciężar gatunkowy. Jednostki zgrane, zwarte, groźne i gotowe do działania w najtrudniejszych nawet warunkach. Tego rodzaju zespoły nazywano cyrkami. Najsłynniejszym z nich był w czasie I wojny światowej cyrk Richthofena, legendarnego pilota niemieckiego, który uzyskał 80 zwycięstw, dopóki sam nie zginął w walce powietrznej. Podobną grupę tworzyła francuska eskadra Groupe de Cigogne. Swoje zespoły mieli słynny Fonck, 75 zwycięstw, Guynemer, 54 zwycięstwa, Anglicy Manok, 73 zwycięstwa i McCallen, 54 zwycięstwa, a także Kanadyjczyk Bishop, 72 zwycięstwa. Dawne to jednak czasy i inaczej wtedy wyglądała wojna powietrzna. Jednakże historia czasami się powtarza. W początkach ostatniej wojny światowej wielu znalazło się ludzi, teoretyków, a nawet i czynnych lotników, którzy twierdzili, iż niczego nauczyć się nie można od legendarnych rycerzy przestworzy z okresu 1914-1918. Spotkania myśliwców? Powietrzne pojedynki? Walka łatwa? Nie, mówiono wzruszając ramionami. To są rekwizyty muzealne, zabytki odległej przeszłości. Bezpowrotnie zaśniedziała taktyka, której oczywiście nikt na szybkich i doskonale uzbrojonych nowoczesnych samolotach stosować nie będzie. Już we wrześniu 1939 roku w Polsce okazało się, że te przewidywania były zgoła fałszywe. Potwierdziło się to w roku 1940 we Francji i nieco później w Anglii w czasie bitwy o Wielką Brytanię. Podstawą taktyki myśliwskiej w latach późniejszych, aż do zakończenia wojny, stały się te same czynniki, te same zasady, co w czasie wojny 1914-1918. Moment zaskoczenia przeciwnika. Atak z góry, od słońca, z przewagą szybkości. Celność strzału, technika pilotażu, zwinność i zwrotność samolotu. Oczywiście zmieniły się zasadniczo prędkości, pułap i zasięg. Udoskonaliło się uzbrojenie, zadania rozrosły się, w grę weszło radio, radiolokacja i cała nowoczesna technika. Zasady pozostały jednak niemal te same. Spotkania myśliwców, powietrzne pojedynki, walka kołowa odbywały się dzień po dniu, rok po roku, przez całą wojnę 1939-1945. Tak samo zaś jak wówczas, gdy po niebie harcowały Fokkery Richthofena czy Moreny Fonka, wyrastać poczęły myśliwskie sławy w lotnictwie sprzymierzonych, w Anglii, Związku Sowieckim i Stanach Zjednoczonych. Piloci ci, szybko wybijający się na dowódców większych jednostek, gdy tylko mogli, dobierali sobie odpowiednich podwładnych, odpowiednie zespoły. Mieli swe doborowe jednostki beznogi angielski Douglas Bader i południowoafrykańczyk Sailor Malan. Doskonałymi zespołami dowodzili także Pokryszkin i Korzedub. Taką doborową jednostką myśliwską, chociaż nieco innego charakteru, był cyrk Skalskiego. O ile jednak w poprzednich przypadkach, a na myśli mam już wyłącznie wojnę 1939-1945, skład osobowy dywizjonów selekcjonowany był stopniowo. Poszczególni dowódcy przyciągali do siebie z biegiem czasu znanych sobie lepszych pilotów, starając się, często bezskutecznie, o przeniesienie różnych asów z innych jednostek. To w przypadku cyrku Skalskiego dobór personelu latającego przeprowadzony był inaczej. Zacznijmy jednak od początku. W roku 1942 polscy myśliwcy operujący z lotnisk w Wielkiej Brytanii mieli już ustaloną markę. Opinia o nich wyższych dowódców RAF była tak pochlebna, że jesienią 1942 roku, zapewne po naradach i konferencjach w sztabie Fighter Command, z angielskiego Air Ministry do dowództwa RAF na Bliskim Wschodzie wysłana została szyfrowana depesza. Polskie dywizjony myśliwskie są najlepsze w lotnictwie myśliwskim, ale stosunkowo mała aktywność na tutejszym froncie w zimie oddziałuje ujemnie na ich temperament, wymagający stałej walki. Moglibyśmy wybrać i wytrenować zespoły składające się z 12 do 15 prawdziwych asów i wysłać ich do Was kolejno na jakieś 2 miesiące każdego, jeżeli zechcecie ich przyjąć. Musieliby latać na Spitfire'ach. Rozumiemy, jak odczuwają to dywizjony RAF latające na Hurricane'ach. Z tego powodu można by wybrać Maltę, nie zaś Afrykę. W każdym razie mielibyście grupę prawdziwych, doświadczonych tygrysów. Prześlijcie odwrotnie Waszą opinię w tej sprawie. Ten krótki dokument stał się praprzyczyną utworzenia cyrku Skalskiego. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi z dowództwa Bliskiego Wschodu Fighter Command za pośrednictwem polskich oficerów łącznikowych ogłosił w naszych jednostkach myśliwskich informację o tworzeniu ochotniczej grupy myśliwskiej na wyjazd do Afryki, na zachodnią pustynię. Od ewentualnych ochotników wymagano dosyć wysokich kwalifikacji. Potrzeba było 15 pilotów z dużym doświadczeniem bojowym. Każdy musiał przebywać poprzednio w dywizjonie co najmniej przez rok i musiał mieć na koncie co najmniej 30 lotów bojowych. Zapowiedziano jednocześnie, że pobyt grupy na zachodniej pustyni potrwa około 3 miesięcy, po których grupa zostanie wymieniona i powróci do Anglii. Żadne inne szczegóły nie zostały zakomunikowane, toteż ochotnicy zgłaszali się nieco w ciemno, nie wiedząc dokładnie, co ich czekało w odległej Afryce. Wiedzieli natomiast, iż grupa miała być zespołem ekstra i że nad piaskami pustyni wiele będzie okazji do spotkania nieprzyjaciela i do walki z Messerschmittami i Focke-Wulfami. O duchu naszych myśliwców świadczy fakt, iż w przeciągu kilku dni zgłosiło się spośród naszych dywizjonów ponad 60 kandydatów, starych, doświadczonych wyg myśliwskich, z których niejeden miał za sobą powietrzne zwycięstwa i znajdował się na odpowiednim stanowisku dowódcy eskadry, a nawet i dywizjonu. Po starannej selekcji skład zespołu został ustalony. Ponieważ zaś ogromna większość jego członków w latach następnych zapisać się miała chwalebnie w historii naszego lotnictwa i dokonać czynów wielkiej miary, a wielu, zbyt wielu z nich oddało później życie za zwycięstwo, podaję całkowitą listę zespołu. Jako oficer łącznikowy z dowództwem RAF jechał podpułkownik Tadeusz Rolski, doświadczony myśliwiec, dowodzący poprzednio dywizjonem i skrzydłem myśliwskim. Dowódcą zespołu został kapitan Stanisław Skalski, już wtedy jeden z naszych najwybitniejszych pilotów myśliwskich. W skład zespołu afrykańskiego weszli następujący piloci. Kapitan Wacław Król, porucznik Karol Pniak, porucznik Eugeniusz Horbaczewski, porucznik Maciej Drecki, porucznik Ludwik Martel, porucznik Kazimierz Sporny, porucznik Mieczysław Wyszkowski, porucznik Bohdan Arzt, podporucznik Jan Kowalski, starszy sierżant Władysław Majchrzyk, starszy sierżant Bronisław Malinowski, starszy sierżant Kazimierz Sztramko, starszy sierżant Popek, sierżant Marcin Machowiak. 14 lutego 1943 roku zespół zgrupowano na lotnisku West Kirby. Został on odpowiednio wyekwipowany, a 20 lutego wyruszył koleją do portu w Glasgow, skąd 24 lutego rozpoczął wędrówkę do Afryki na pokładzie wielkiego transportowca, płynącego w konwoju morskim eskortowanym przez liczne okręty wojenne. O jakimkolwiek treningu i powietrznym zgraniu zespołu przed właściwą akcją mowy nie było. Widocznie dowództwu zależało na pośpiechu. Może uważano, iż tego rodzaju zespół treningu nie potrzebuje? Opis długiej podróży nie należy do tej opowieści, mimo że była ona ciekawa i obfitowała w wiele pamiętnych momentów. Konwój morski dopłynął do Gibraltaru i rozdzielił się. Część z transportowcem Grupy Polskiej skierowała się na wschód, na Morze Śródziemne i zawinęła do portu w Oranie. Stamtąd droga wiodła koleją do Algieru, skąd po kilkudniowym oczekiwaniu zabrał Polaków samolot transportowy. Nastąpił 6-godzinny przelot ponad pustynią, lot dosyć nieprzyjemny, jako że samolot szedł na małej wysokości tuż nad rozprażonymi piaskami. W kabinie było duszno i gorąco, a w dodatku w każdej chwili należało się spodziewać ataku jakiegoś Messerschmitta czy włoskiego Macchi, bowiem transportowiec przelatywał nad terytorium znajdującym się w strefie działań nieprzyjaciela. Polski zespół dostał się wreszcie na lotnisko Castel Benito w Trypolitanii. Nie był to jednak kres wędrówki. Następny samolot przetransportował grupę ponad kilkoma tysiącami kilometrów północnej Afryki aż do samego Kairu. Po zameldowaniu się w dowództwie RAF, krótkim odpoczynku i zwiedzeniu miasta, tą samą drogą powietrzną zespół powrócił do Castel Benito, a stamtąd dostał się na właściwe lotnisko operacyjne noszące egzotyczną nazwę Bugrara. Tam rozpocząć się miała praca bojowa, Polish Fighting Team. Afrykański kontredans. Afryka jest dla Polaków kontynentem raczej nieznanym i tajemniczym. O działaniach wojennych w Afryce również wiemy na ogół niewiele. Dlatego też, by lepiej zrozumieć ówczesną sytuację i odczuć specyficzną atmosferę otaczającą polską eskadrę na zachodniej pustyni, by wreszcie uświadomić sobie, na czym polegała i jak się układała bojowa praca naszych myśliwców, należy, choćby w skrócie, dokonać przeglądu afrykańskich wydarzeń od początku wojny 1939-1945. Były one nadzwyczaj interesujące. Obszar zwany Bliskim Wschodem ma bogatą historię i wielkie jest jego znaczenie na świecie. Stanowi on jak gdyby pomost pomiędzy Wschodem i Zachodem, a kanał Suezki, łączący Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym, jest najkrótszą drogą z Oceanu Atlantyckiego na Ocean Spokojny. Co ważniejsze zaś, na Bliskim Wschodzie znajdują się ogromne złoża ropy naftowej. Nic dziwnego, że od dłuższego czasu ścierały się tam interesy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Kiedy po II wojnie światowej powstało państwo Izrael, Bliski Wschód znów stał się zapalnym punktem świata. Na obszarach Bliskiego Wschodu w latach 1940-1943 miały miejsce zacięte walki pomiędzy Brytyjczykami i Włochami, a później i Niemcami. Momentem szczególnie ciekawym dla nas, Polaków, jest fakt, iż w Syrii, Palestynie i Iraku formowały się w tym czasie oddziały II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych. W początkach ostatniej wojny sytuacja Brytyjczyków na Bliskim Wschodzie była niezmiernie ciężka. 10 czerwca 1940 roku do wojny po stronie Niemiec przystąpili Włosi, a Anglicy stanęli przed perspektywą rozpaczliwych walk z przygniatającymi liczebnie armiami włoskimi. Pierwszym obiektem spodziewanej włoskiej ofensywy był Egipt z kanałem Suezkim. Aby opanować Egipt, Włosi skoncentrowali potężną, półmilionową armię w Cyrenajce, dowodzoną początkowo przez marszałka Balbo, a po jego śmierci w wypadku lotniczym przez generała Graziani. Drugim teatrem wojennym Bliskiego Wschodu stać się miały Sudan i Erytrea, na które uderzyć miała inna wielka armia włoska, przygotowana w podbitej Abisynii. Armia ta, dowodzona przez księcia Aosta, liczyła 200 tysięcy ludzi. Po drugiej stronie, w kwaterze głównej Brytyjczyków w Kairze, nad wyjściem z rozpaczliwej sytuacji głowił się jednooki generał Wavell, doświadczony, ale mający pod sobą tak słabe siły, iż żadne plany nie mogły uchronić go w normalnych warunkach od całkowitej klęski. Co więcej, ściągnięcie nowych sił do dyspozycji generała nie mogło odbyć się szybko. Egipt leży przecież tysiące kilometrów od Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii czy też Indii. Wojska Gracianiego liczebnie przewyższały 10-krotnie wojska Wavella. Posiadały znacznie silniejsze lotnictwo, lepsze uzbrojenie i odpowiednią liczbę czołgów. Jedynie brytyjska marynarka wojenna bazująca w Aleksandrii dorównywała ilościowo marynarce włoskiej i biła ją na głowę jakością, duchem bojowym i tradycjami morskimi. Praktycznie biorąc, Wavell miał na froncie libijskim zaledwie dwie dywizje. 7. dywizja Desert Rats, szczurów pustynnych, oraz 4. dywizja hinduska. Inne dywizje, a więc 6. australijska, nowozelandzka, 9. australijska i polska samodzielna brygada strzelców karpackich, rozlokowane były w rejonie Delty Nilu i znajdowały się w stadium organizacji, szkolenia i dozbrajania. Gdy we wrześniu 1940 roku ruszyły naprzód armie marszałka Gracianiego, żadna ludzka siła nie potrafiła ich powstrzymać. Zajęcie kanału Suezkiego miało stać się tylko